Znam ukraińskich dowódców, generałów, też miałem przyjemność nawet dowodzić kompanią ukraińską w Kosowie. Oni mają normalnych ludzi, którzy potrafią się koncentrować na realnych zadaniach i nie zakładają sobie jakichś absurdalnych celów. Polska to miałaby się gdzieś cofnąć, ale Litwa, Łotwa i Estonia to już walczyłyby o własną egzystencję i na szczęście dyrektywa taka polityczna całkowicie się zmieniła. Tego typu działań nie ma. Polska armia ma się czym przeciwstawić. Polska armia ma doskonale wyszkolonych żołnierzy. Nawet te wojska obrony terytorialnej wyklinane od czci i wiary są dowodzone przez profesjonalistów z jednostek specjalnych, bo tak to generał Kukuła zbudował, czy pułkownik Biały tutaj na Śląsku, gdzie w tej chwili jestem. Wspaniali ludzie, którzy wiedzą, jak się bronić, znają się na tej robocie. Jestem przekonany, że odparlibyśmy uderzenie, gdyby się pojawiło, a to, co jest kluczowe, jesteśmy w sojuszu NATO i możemy czuć się bezpieczni przy takich partnerach jak Amerykanie czy Brytyjczycy. Czy pan nie widział egzekucji, które są wykonywane przez rosyjskich żołnierzy, tych mordów? No przecież to ISIS filmowało takie akty, gdzie po prostu ścinano komuś głowę, kogoś mordowano, rozstrzeliwano niewinnych ludzi. Czy normalne państwo atakuje wbrew konwencjom międzynarodowym obiekty cywilne, szpitale, szkoły, rakietami przeznaczonymi chociażby do zwalczania czy do obrony powietrznej, rakietami chociażby S-300, no przecież to jest terroryzm w czystej postaci. Morduje się cywili, morduje się kobiety, dzieci.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać także dzisiaj w środę. Zwykle o tej porze Hubert Biskupski zasiada w tym studiu, dzisiaj ja w jego zastępstwie. Więc bardzo serdecznie Państwa witam, ale witam też naszego gościa. Jest nim generał Roman Polko, były dowódca Gromu, dzisiaj między innymi doradca prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie generale, witam serdecznie.
Dzień dobry i dobry wieczór.
No taki wczesny, ale faktycznie chyba do naszych widzów powiedziałem dobry wieczór, więc możemy uznać, że to już początek tego wieczoru. Panie generale, Washington Post poinformował niedawno, że szef ukraińskiego wywiadu planował uderzenie na Moskwę. Nieprawdopodobnie to brzmi, ale no, Washington Post to nie jest jakieś tam sobie medium, jakiś mały portal, tylko no, potężna amerykańska gazeta. No i z ujawnionych informacji wynika, że 24 lutego tego roku miało się to wydarzyć, czyli równo w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę, na prośbę Waszyngtonu, prośbę, sugestie, czy może na rozkaz, takiego słowa można by było użyć, Waszyngtonu, z tych planów się wycofano. Dla pana wiarygodnie to wszystko brzmi?
No cóż, nie takie rzeczy i nie tak wiarygodne gazety pisały. Można odnieść wrażenie, że Washington Post chce pokazać prezydenta Bidena jako takiego, który rządzi światem i stawia zadania Ukrainie. Tak w istocie nie jest. No jest to oczywiście absurdalna jakaś taka teza. W pierwszym odruchu to myślałem, że to kremlowska propaganda. Po prostu chce pokazać Ukraińców jako agresorów, którzy próbują zaatakować Moskwę. Widać wyraźnie z całego przebiegu tej wojny, no już naprawdę niedługo półtorej roku będzie, że Ukraina się broni i chce odzyskać własne terytorium. Nie ma żadnych ambicji, żeby zdobywać jakiekolwiek czy atakować jakiekolwiek cele na terytorium Rosji, no chyba, że to są stanowiska startowe samolotów, rakiety, składy paliw, amunicji, czyli te zgrupowania i sił, sprzętu, ludzi, które służą do agresji na Ukrainę.
No ale Moskwa, to też jak rozumiem, nie chodziło koniecznie o zdobycie Moskwy, tylko zaatakowanie ewentualnie jakichś celów, na przykład tych związanych z rosyjską armią, z rosyjskim wywiadem, z władzami jako takimi. Taka dywersja ewentualnie mogłaby mieć miejsce, przecież nie zdobycie Moskwy, panie generale, więc może tutaj jest coś na rzeczy.
Znam ukraińskich dowódców, generałów, też miałem przyjemność nawet dowodzić kompanią ukraińską w Kosowie. Oni mają normalnych ludzi, którzy potrafią się koncentrować na realnych zadaniach i nie zakładają sobie jakichś absurdalnych celów. No, być może znalazł się ktoś, kto mu zaświtały w głowie nawet i takie rzeczy, no ale oczywiście wśród normalnych ludzi czasami jeden taki, który idzie w złym kierunku, się zdarza. No z pewnością Ukraińcy myślą racjonalnie, myślą o własnej ojczyźnie, a ta teza, którą Washington Post podał, no to w moim przekonaniu niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.
To od tego tematu będziemy już odchodzić, a później jeszcze, panie generale, porozmawiamy o tym, co dzieje się i będzie się działo w perspektywie kilku lat w polskiej armii. I na ten temat mamy sondę dla państwa. Pytanie, chcemy państwa zapytać, czy Polska powinna jeszcze więcej wydawać na naszą armię. Te wydatki w ostatnim czasie skokowo wręcz wzrosły i to nie tylko decyzją tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości, ale konsensus tutaj na poziomie parlamentarnym w tej sprawie miał miejsce, jeżeli chodzi o to przyjętą rok temu ustawę o obronie ojczyzny. Czy Polska powinna wydawać jeszcze więcej pieniędzy na armię? Ciekawi jesteśmy państwa zdania na ten temat, a jeżeli mają państwo pytania do naszego gościa, do generała Romana Polko, to też prosimy je zadawać na naszym czacie. Najlepiej oznaczyć je hashtagiem pytanie, wtedy najłatwiej będzie nam je znaleźć, a żeby naszą rozmowę było widać w sieci na YouTubie, to będziemy wdzięczni za łapki w górę, za subskrypcję, wszystkie te aktywności, które świadczą, że są państwo z nami i że ta rozmowa będzie jeszcze bardziej widoczna. Panie generale, pytanie, no jeżeli uważa pan, że to jest mało prawdopodobne, niezwiązane może z tym tekstem już Washington Post, ale z pana doświadczeniem jako szefa jednostki specjalnej, jeżeli chodzi o prezydenta Rosji, Władimira Putina, to jak jest chroniony od roku, czy już no dłużej niż od roku, od kiedy zaatakował Ukrainę, pewnie ta ochrona weszła na zupełnie inny, wyższy poziom. Czy w grę w takich sytuacjach wchodzi likwidacja przywódcy kraju, który jest agresorem? Czy ukraińskie służby myślały kiedykolwiek pana zdaniem o czymś takim?
Ja wiem, że ta teza często się pojawia, często ją słyszałem od ludzi w naszym kraju, czy nie udałoby się zlikwidować tego Putina. No niestety nie jest tak, że wraz ze zniknięciem Putina znikną problemy. Putin stworzył pewien system opierający się na służbach specjalnych, KGB, FSB jako następca, kontynuacja. I to jest grupa ludzi, system, który zbudował, ludzi związanych ze służbami, którzy posuną się do wszelkiej nikczemności, którzy kierują w tej chwili Rosją, manipulują opinią publiczną i to oni stoją za tymi barbarzyńskimi atakami. Krótko mówiąc, likwidacja Putina nie zmieni podejścia Kremla do tego, co się dzieje. Potrzebne rzeczywiście jest przekonanie społeczeństwa rosyjskiego, że jest alternatywa dla ruskiego miru i że ta wojna wcale nie jest wojną w obronie, jak to przedstawia propaganda rosyjska, tylko w istocie jest agresją na niewinne kobiety i dzieci. Jedno Putinowi i tej wojny się już zrobi. Derusyfikacja Ukrainy nastąpiła całkowicie. Barbarzyńskie, ludobójcze ataki, zbrodnie, które popełniono, gwałty, no to wszystko nawet przychylnym Rosjanom, Ukraińcom uświadomiło, że nie można wpuścić tego agresora za swój próg, ponieważ niszczą wszystko, co spotkają po drodze. Tam nie było walki o serca i umysły, tam po prostu jest niszczenie, gwałcenie, rabowanie, terror.
No tak, ja pamiętam Ukrainę z początku tego wieku. Miałem okazję trochę pojeździć po Ukrainie, także tej wschodniej, na Krymie czy w Charkowie byłem i tam faktycznie, no trudno było mówić wtedy o antyrosyjskich nastrojach, absolutnie. No to byli często ludzie, którzy mieli problem z określeniem się jako Ukraińcy. Teraz, no absolutnie większość wierzy, że jest po tej stronie i z Rosją nie chce mieć nic wspólnego. To jest jedna z większych porażek, panie generale Putina. Coś, co w długiej perspektywie sprawi, że no, Ukraina nie będzie rosyjska, a mogła być.
To jest porażka numer jeden. Tak, to mogło być zwycięstwo Rosji, gdyby rzeczywiście Putin posłuchał generałów i gdyby krojono Ukrainę jak salami, kawałkami. Wtedy ta reakcja świata pewnie nie byłaby tak solidarna i tak mocna jak teraz. Mam na myśli tą reakcję Zachodu. Po drugie, gdyby Putin starał się pokazać, że rzeczywiście wprowadza coś dobrego. Ukraina była krajem skorumpowanym, krajem oligarchów, w którym no nie płacono, nie wywiązywało się państwo ze zobowiązań wobec społeczeństwa. No ale Putin pokazał, że ich władza jest jeszcze gorsza i rzeczywiście ten ruski mir odszedł. Druga porażka Putina, strategiczna, to, że nie tylko nie oddalił NATO od swoich granic, a przecież o tym mówił, kiedy rozpoczynał tą wojnę, tylko zwiększył dwukrotnie granice z sojuszem NATO, zapewniając bezpieczeństwo temu przesmykowi suwalskiemu, o którym tak często żeśmy mówili, o którym żeśmy się martwili. Teraz przez to, że na tym kierunku jest również państwo natowskie, Finlandia, niebawem Szwecja, z pewnością ten obszar jest dużo bardziej bezpieczny.
Panie generale, tak jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku i do pana doświadczenia jako właśnie szefa Gromu, czyli no jednostki od tych najtrudniejszych, najbardziej niemożliwych, wydawałoby się zwykłym śmiertelnikom, zadań, to taki cel, jak właśnie, no tak ładnie mówiąc, zlikwidowanie Władimira Putina, to jest coś, co w ogóle ukraińskie służby mogą brać pod uwagę? Bo rozumiem, że nie rozwiązałoby to wszystkich problemów, ale pewnie byłaby to szansa na no, zmianę linii Kremla. Gwarancji oczywiście nie ma, bo jak pan generał mówi, to jest cały system, ale może część znacząca tego systemu odetchnęłaby z ulgą, kiedy nie byłoby Putina, bo można byłoby, myślę, że tak jak Zachód Europy myśli o powrocie do business as usual z Rosją, tak i część rządzących Rosją myśli o tym, że oni chcą wrócić do tych kurortów w zachodniej Europie, ich dzieci chcą, żeby sobie studiowały w Londynach, Paryżach i innych europejskich stolicach. Im to do szczęścia nie jest potrzebne.
Ukraińcy do tej pory, co jest bardzo trudne, nie odpowiadają barbarzyństwem na barbarzyństwo i terrorem na terror. Ukraińcy nie planują zamachów o charakterze terrorystycznym czy nawet likwidacji Putina. I w zasadzie na tym zakończyłbym swoją wypowiedź.
Natomiast ale moralnie to nie byłoby uzasadnione, panie generale? Tak jest, w takich sytuacjach to nie jest moralnie uzasadnione?
Ukraińcy mają inne, ważniejsze cele do realizacji. Putin nie jest dla nich ważnym celem. Ważnym celem jest oswobodzenie i uratowanie ludzi na własnym terytorium. Niszczenie wojsk, które zagrażają po prostu życiu i egzystencji Ukraińców na tych terenach, które są teraz okupowane. I to jest kluczowy cel. Nie skupiają się na takich działaniach, no, które no, w istocie, gdybyśmy nawet przypomnieli sobie, zlikwidowano Bin Ladena i co? I skończył się problem terroryzmu? Nie. Narodziły się nowi terroryści, ta hydra, rzeczywiście nowe głowy jej wyrastają. Natomiast z punktu widzenia już takiego czysto teoretycznego, no Putin rzeczywiście cały system bezpieczeństwa ukierunkował na własne bezpieczeństwo. Nie ma telefonów komórkowych, nie ma komputera, gdzie można by było go w jakiś sposób namierzać.
Sobowtórów.
A różnego rodzaju sobowtórów. Nie wiadomo, kto pojawia się na polu walki i nie ufa nikomu, nawet własnemu szefowi wywiadu. Widzieliśmy, jak go beształ. Ma tylko zaufany, ścisły krąg tych właśnie ludzi ze służb, którzy go w jakiś sposób chronią. No i oczywiście zarządza przez konflikt. Krótko mówiąc, grupy trzyma poszczególne w szachu, rozdziela między nimi jakieś, czy grupa Wagnera, jako w kontrze do armii, tak na takim poziomie już państwowym. Rozgrywa to wszystko tylko i wyłącznie dla własnego bezpieczeństwa.
Panie generale, jest już jedno pytanie od naszych widzów. Gdyby Ameryką nadal rządził Donald Trump, czy Putin zaatakowałby Ukrainę? Ja od siebie dodam, że no 2014 rok i ta pierwsza rosyjska agresja to było przed prezydenturą Trumpa, jakby nie patrzeć. Na czas jego zasiadania w Białym Domu Rosja się nie posunęła, jeżeli chodzi o Ukrainę. Więc jak pan generał to widzi? Gdyby Trump rządził Ameryką, czy Putin zaatakowałby Ukrainę?
Na szczęście Stany Zjednoczone są demokratycznym państwem. To jest różnica między dyktaturą a demokratycznym państwem. Wystarczy poczytać publikację Boba Woodwarda, gdzie być może nawet Trump miał jakieś różne szalone pomysły, ale w takim systemie, jakim są Stany Zjednoczone, no szalone pomysły nie doczekają się nigdy realizacji. Krótko mówiąc, myślę, że nic by nie przebiegło inaczej. Stany Zjednoczone są ugruntowaną demokracją i zarówno Trump nie byłby w stanie powstrzymać agresji Putina, jak i działania prezydenta Trumpa pewnie byłyby też bardzo podobne do tych, które podjął prezydent Biden. Krótko mówiąc, wsparcie Ukrainy i jednak takie dozbrajanie, pomaganie, bo ta filozofia amerykańska, ona się nie zmieniła od pierwszej wojny światowej. Nawet wtedy Amerykanie angażowali się w Europie, bo wiedzieli, że jeżeli narodzi się w Europie dyktator, wtedy Prusy, później Hitler, no to prędzej czy później odium tego zła, które mogłoby się w Europie rozprzestrzenić, mogłoby uderzyć także w Stany Zjednoczone poza kontynent.
Zachęcamy Państwa do zadawania kolejnych pytań panu generałowi. Przypomnę, hashtag pytanie najlepiej, żeby się pojawił. Wtedy najłatwiej będzie nam je znaleźć. Panie generale, to może trochę o polskiej armii teraz porozmawiajmy, o tym, jak ona ma się rozwijać, a plany są bardzo dalekosiężne. No, polska armia lądowa przynajmniej ma być najpotężniejsza w Europie, tak mówi minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak. Pan generał podpisałby się pod tymi słowami? Polska armia, jeżeli te plany modernizacyjne zostaną wcielone w życie, będzie najpotężniejszą lądową armią w Europie?
Tak, to w tym kierunku to zmierza. I tak naprawdę powiedziałbym, że ludzi dobrej woli jest więcej. Bez względu na opcję polityczną, ludzie, którzy są odpowiedzialni o mnie, w tej chwili rzeczywiście wiedzą, że nie mamy innego wyjścia. Po to, żeby Polska mogła się rozwijać tak gospodarczo, potrzebne jest zapewnienie bezpieczeństwa, nawet żeby ten biznes, który z zachodu przychodzi czy ulokowany jest w Polsce, czuł się w naszych granicach bezpiecznie. Stąd inwestycja w armię. Ja przypomnę tutaj, żeby też nie było jakichś niedomówień, 2% PKB, czyli podniesienie budżetu na taki dobry poziom finansowania, to był plan prezydenta Komorowskiego, ministra Komorowskiego jeszcze, który rzeczywiście myślał z troską o dozbrojenie polskiej armii.
Były ministra obrony narodowej też.
4%. Tak, i teraz 4% i modernizacja, przestawienie armii na systemy natowskie, przez to ściąganie czy rozbudowa armii, ale o inteligentnych ludzi, no bo te nowoczesne systemy, no nie może obsługiwać ktoś, kto nie ma styku z techniką, czy nie jest odpowiednio wyedukowany. I to jest kluczowe, za to nas podziwiają kraje europejskie, także Niemcy, Francuzi i Holendrzy, bo takie głosy też otrzymuję, ale doskonale zdają sobie sprawę. Dzisiaj, patrząc na tego imperatora Putina, na to, jakie zagrożenie stworzył, nie ma innego wyjścia. Flanka wschodnia się zbroi, od Finlandii przez Polskę po Rumunię, Litwa, Łotwa, Estonia, ci co mogą, tym co mogą, no bo dopiero po odparciu tego agresora, po załamaniu tego sposobu myślenia w Rosji, że mamy być imperium, będziemy mogli się rozwijać tak, jak to wymarzył sobie może Fukuyama, mówiąc, że koniec historii, tylko pokojowo. Czy kanclerz Merkel, kiedy budowała strategię dla Europy, bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, no to było myślenie życzeniowe, dalekie od realiów.
No ten Fukuyama to już 30 lat temu swoją teorię przedstawił i już od dawna wiemy, że zderzenia z rzeczywistością nie wytrzymała.
Przedstawił tą teorię wtedy, kiedy brałem udział w wojnie w dawnej Jugosławii, w 1992-1994 roku, prawie 2 lata tam spędziłem. Rzeczywiście patrzyłem na skalę barbarzyństwa, które tam się dokonywało. To był obszar prowadzenia działań wojennych, a Fukuyama pisał, że to jest koniec historii, bo już takich wojen nie będzie.
Panie generale, mamy kolejne pytanie od naszych widzów i przenosimy się znowu na Ukrainę. Tym samym, jeżeli nastąpi impas na froncie, czy to nie będzie zagrożenie także dla nas, dla Polski? Bo ta potężna armia to jest ciągle pieśń przyszłości. Póki co to daleko nam jeszcze do najpotężniejszej lądowej armii w Europie. Więc czy impas na froncie może być zagrożeniem dla nas? Na tym froncie oczywiście Ukraina.
Zagrożeniem dla Polski największym takim czarnym scenariuszem byłoby to, gdyby Ukraina zachowała się jak w 2014 roku i która bez pomocy amerykańskiej, brytyjskiej, polskiej po prostu oddałaby władzę w ręce, powiedzmy, kolaborantów, którzy działaliby pod dyktando Putina, tak jak się dzieje na Białorusi. To byłoby ogromne zagrożenie dla Polski. Teraz przez te swoje działania to zagrożenie zostało odsunięte.
Ale zaraz, w 2014 w ręce kolaborantów, panie generale, w 2014 roku kolaboranci przejęli władzę, to kolaboranci ją jednak stracili, to Janukowicz stracił władzę.
Mam na myśli to, że gdyby Ukraina nie podjęła walki, przepraszam, pułkownik Mamczur, który bohatersko z radziecką flagą poddawał się na Kremlu gdzieś jakimś zielonym ludzikom, czyli bandytom, marynarka wojenna, która zdradziła ukraińska, to się na szczęście nie wydarzyło. Ukraina dzisiaj krwią płaci za bezpieczeństwo nie tylko Ukrainy, ale też Europy. A ten końcowy cel, czyli zwycięstwo, bo Rosja już przegrała, tyle że Ukraina i Europa jeszcze nie wygrała, mamy poważne problemy, a pokój będziemy mieć zapewniony dopiero wtedy i dopiero wtedy ta wojna się skończy, kiedy Ukraina wyprze agresora z własnego terytorium i tutaj potrzebna jest pomoc Zachodu, bo Ukraina sama tego nie dokona, wsparcia logistycznego. Gdy Ukraina zostanie przyjęta do struktur Unii Europejskiej i do struktur sojuszu NATO. W przeciwnym wypadku, jeśli nie my, to kolejne pokolenia będą mogły znów dzielić ten problem, który mamy dzisiaj, bo ten imperializm odrodzi się wraz z kolejną generacją Rosjan, którzy w dalszym ciągu będą chcieli przywrócić Rosję w granicach z 1914 roku.
Ale panie generale, jakie dzisiaj, patrząc na Ukrainę, widzi pan szansę na to, żeby w perspektywie miesięcy, powiedzmy, Ukraina wyparła rosyjskie wojska ze swoich granic? Czy to wydaje się możliwe? Rozmawiałem chyba tydzień temu z Krzysztofem Wojczalem w tym studiu. Mówił, że ukraińska planowana kontrofensywa niesie bardzo duże ryzyka, no bo przecież Rosjanie też w ostatnich miesiącach przygotowali się na takie ewentualne pójście do przodu Ukrainy i ono nie będzie już z pewnością tak proste, jeżeli mogę tego słowa użyć, jak to, co działo się we wrześniu ubiegłego roku. Czy faktycznie Ukraina dzisiaj ma potencjał do tego, żeby Rosjan ze swojego terytorium wyprzeć?
Jeszcze większym ryzykiem jest niepodjęcie tej ofensywy. W mojej ocenie Ukraina ma rok czasu, żeby dokonać jakiegoś przełomu na froncie, bo ta stagnacja to w istocie byłaby porażka Ukrainy. To Prigozhin nawet, szef grupy Wagnera, powiedział, że teraz, i niestety to są trapne słowa, Ukraina się derusyfikowała, tak on to zauważył, a Rosja powinna w jego ocenie okopać się na tych pozycjach, które zajęła, czyli tą część Donbasu, korytarz lądowy łączący z Krymem, no i po prostu odtwarzać zdolności bojowe.
To jest chyba się dzieje, prawda, panie generale? To się dzieje chyba właśnie w ostatnich tygodniach, miesiącach.
Każdy miesiąc dłużej to jest umacnianie się Rosji na tym kierunku. Stąd też potrzebna jest szybka ofensywa, gdy tylko warunki terenowe na to pozwolą. Ukraina oczywiście jest uzależniona od wsparcia Zachodu i tutaj powinno być przestać to zasilanie realizowane taką drogą kropelkową, tylko powinniśmy pomóc naprawdę już poważnie, a nie udawać tak jak Niemcy, że nie mają naprawdę czego do Ukrainy wysłać. I to jest w tej chwili kluczowe. Na wiosnę przyszłego roku, w marcu, odbędą się wybory w Rosji. Jeżeli do tego czasu Putin nie odniesie żadnego sukcesu, a na przykład uda się odciąć chociażby Krym od zasilania, no to już będzie to duża szansa, że ten system po prostu padnie, czy ta władza. Ukraina musi szukać sukcesu na tych kierunkach, które pozwolą uzyskać element zaskoczenia. Stąd też, no nie miejmy złudzeń, najbliższe tygodnie, miesiące, no to też będzie wojna informacyjna, podawanie pewnych wiadomości po to, żeby wprowadzić w błąd przeciwnika, no ale żywię dużą nadzieję, jestem przekonany, że ten element zaskoczenia i manewru, który wprowadzi w błąd przeciwnika, Ukraińcom uda się uzyskać. Okopywanie się było dobre w I wojnie światowej. Dzisiaj taka wojna pozycyjna, którą Rosja prowadzi, no bo oni rzeczywiście zostali w tamtej epoce minionej, no nie zawsze i raczej nieczęsto przynosi pożądane efekty.
No ale panie generale, jeżeli mówi pan o tej pomocy, że ona nie powinna być taka kropelkowa jak dotychczas, tylko na zupełnie inną, większą skalę, no to przecież to, co działo się właśnie w tym roku, to była ta większa skala pomocy. To przecież w tym roku jest dopiero Ukraina dostała samoloty, dopiero dostała te nowocześniejsze czołgi, więc to, co będzie się działo teraz, to, co Ukraina już posiada, no to chyba nie jest taki poziom, że za chwilę będzie tego dużo więcej, tylko no chodzi o to, że w jakimś jest docelowym teraz momencie Ukraina, tak? W takim dozbrojenia i właśnie no chyba w najbliższym czasie nie może liczyć na jakiś skokowy wzrost tej pomocy, bo właśnie Zachód dał to, co mógł w ostatnich tygodniach.
No popatrzmy na możliwości Zachodu. Niestety zbyt często niektóre kraje, Niemcy, Francja, no udają, że nie mają, krótko mówiąc, i że nie mogą po prostu dać Ukrainie. Tego dozbrojenia powinno być dziesięciokrotnie, kilkunastokrotnie więcej. No Polska dała ponad 300 czołgów, Niemcy nie wiem, kilkanaście. Polska jako pierwsza przekazała samoloty, inne kraje stosują ograniczenia. Czas powiedzieć dość z tymi ograniczeniami. Ukraina musi mieć czym walczyć i musi mieć czym równoważyć chociażby uderzenia rakietowe, które są kierowane czy prowadzone ze strony Rosji. Jeżeli Rosja sięga kilka tysięcy w głąb terytorium Ukrainy, Ukraina powinna mieć podobne zdolności, a kraje zachodnie, które naprawdę są dużo lepiej uzbrojone, wielokrotnie przewyższają możliwości Rosji, powinny to Ukrainie umożliwić. I tutaj stąd też te naciski, apele czy te działania, no bo tak naprawdę każdy dzień zwłoki to jest skazywanie iluś niewinnych ludzi, żeby ginęli, A jeszcze jeden aspekt, który trzeba uwzględnić, przekazanie nawet teraz F-16, no to jest proces, to jest nie tylko przekazanie techniki, to jest wyszkolenie pilotów, to jest przygotowanie zaplecza logistycznego, baz, wciągnięcie tego w system, żeby, który to wszystko koordynuje, to naprawdę jest szereg przedsięwzięć, które jest bardzo trudno zrealizować. Mam nadzieję, że takie decyzje już zapadły ze względów, powiedzmy, ochrony informacji, nie są przekazywane szerszej opinii, tak żeby nawet też ten pewien element zaskoczenia Ukraina mogła uzyskać. Nagle ni stąd, ni zowąd za kilka miesięcy być może Rosjanie przekonają się, że Ukraińcy latają samolotami F-16.
Okej, czyli panie generale, pan zakłada, że ta pomoc jest daleko większa niż publicznie się o niej mówi, tak? I Ukraina, no właśnie jak teraz pan użył tego sformułowania, element zaskoczenia, to ma być taki moment, w którym dopiero przekonamy się i co naprawdę Zachód dał Ukrainie do tej kontrofensywy, tak?
Mam taką nadzieję.
Czy jakąś wiedzę, panie generale?
Oczywiście z liderem w udzielaniu pomocy. Wiem, że prezydent Zełenski przeprowadził szereg rozmów w różnych krajach. No i myślę, że również dotarło do tych krajów, które do tej pory dystansowały się od wspierania Ukrainy, no że z Putinem nie da się rozmawiać. Putin jest bandytą i ta władza kremlowska jest tak nieobliczalna, że trzeba ją po prostu wyeliminować.
Panie generale, mamy kolejne pytanie od widza. Czy rosyjska ofensywa, którą szeroko zapowiadano, jest już nieaktualna? Czy to, co działo się pod Bachmutem, w Bachmucie, to tak naprawdę wszystko, na co było Rosjan stać, jeżeli chodzi o pójście do przodu?
Druga Armia Świata przez niemal rok walczy o miejscowość, która liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Zginęło więcej rosyjskich żołnierzy chyba niż tych mieszkańców w tej chwili, przynajmniej w Bachmucie jest. A Prigozhin opowiada bzdury o tym, że jak zdobędą Bachmut, no to już następny cel to jest Warszawa. No absurdalne naprawdę działania. Ta druga Armia Świata ponosi porażkę za porażką, a te kolejne ofensywy, które są zapowiadane, nie doprowadziły do żadnego znaczącego zwycięstwa. Sukcesem jest kontrolowanie tych terenów, które Rosja już opanowała. No i tutaj rzeczywiście Rosja już przegrała, także nic tego nie zmieni. Nie wierzę w jakąkolwiek znaczącą ofensywę rosyjską. Z tych zdolności brakuje, mimo tych mobilizacji zapowiadanych i tak dalej. Pytanie, czy Ukraina ma zdolności, żeby jednak Rosjan stamtąd wyprzeć. W ubiegłym roku widzieliśmy takie światełko w tunelu. Ukraina przejęła inicjatywę.
Jesień mogła była taka optymistyczna.
Ale niestety zabrakło zasilania.
Panie generale, kiedyś, no, przed jeszcze rosyjską agresją mówiło się w kontekście Polski, że no, Rosjanie tam dwie doby i w zasadzie dochodzą do Wisły. Tak niektórzy wróżyli szansę polskiej armii w zderzeniu z tą rosyjską. Teraz, powiedzmy, że wykluczony jest jakikolwiek rosyjski atak w takiej krótkookresowej perspektywie. No, Rosji nie stać absolutnie na pójście na zachód, ale jeżeli my faktycznie osiągniemy, cel to jest 300 tysięcy żołnierzy, ale niech będzie nawet te 200 tysięcy, prawda? To i tak byłby znaczący postęp, to i tak byłoby razy dwa niż stan posiadania jeszcze sprzed paru lat. To jeżeli będziemy mieli nawet 200-tysięczną armię i tak uzbrojoną, jak to jest planowane, to Polska będzie w stanie skutecznie obronić się przed Rosją. Panie generale, czy też mimo wszystko będziemy musieli wziąć zastrzeżenie, no jeżeli NATO nam pomoże, to tak, ale sami takich szans nie będziemy mieli. Co będzie oznaczało to posiadanie, no jak mówią dzisiaj rządzący, najsilniejszej lądowej armii w Europie?
Zacznę może od rozliczenia się z tymi geopolitykami, strategami.
Którzy od tych dwóch dobach
mówił, że rosyjska armia jest niezwyciężona i z rosyjską armią trzeba się dogadać, nie ma co z nią walczyć. Te tezy głosił również po rozpoczęciu wojny. Również po rozpoczęciu wojny usłyszałem, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, to w dwa dni zajęłaby Warszawę. No otóż to naprawdę jest narracja, która wpisuje się w propagandę kremlowską. Na szczęście trochę ucichła, ale należałoby tych ludzi całkowicie wyeliminować z takiego życia publicznego, a nie zapraszać na różne spotkania i słuchać kolejnych opowieści, dziwnych treści, które wygłaszają, które wpisują się w propagandę kremlowską. Dzisiaj po pierwsze pomaga się silnemu. Ukraina pokazała, że kiedy sama podjęła zbrojny wysiłek, to dużo chętniej kraje Zachodu jej pomagają. Stąd też Polska się zbroi nie po to, żeby w przyszłej wojnie walczyć sama, ale po to, żeby być zdolnym do odparcia uderzenia i wziąć na siebie ten wysiłek w pierwszych dniach wojny. Na szczęście również zmieniła się doktryna natowska. Rosja wskazywana jest jako największe zagrożenie, a to, co mówił prezydent Biden, że nie oddamy ani pięć ziemi, przekłada się na realizację obrony granic NATO przez tak zwaną stałą obecność. Krótko mówiąc, gdyby Polska była zaatakowana, to od pierwszego dnia będzie broniona, a nie tak jak do tej pory, po dwóch, trzech miesiącach mogłaby liczyć na wsparcie z Zachodu. I stąd też zakładane wcześniej plany mówiły o tym, że gdy ta potężna Rosja zaatakuje, to będziemy prowadzić obronę manewrową w pasach przesłaniania i wytracać zdolności bojowe Rosji, cofając się aż do rubieży rzeki Wisły. Mhm. Teraz NATO zauważyło, że być może Polska to miałaby się gdzieś cofnąć, ale Litwa, Łotwa i Estonia to już walczyłyby o własną egzystencję i na szczęście dyrektywa taka polityczna całkowicie się zmieniła. Tego typu działań nie ma. Polska armia ma się czym przeciwstawić. Polska armia ma doskonale wyszkolonych żołnierzy. Nawet te wojska obrony terytorialnej wyklinane od czci i wiary są dowodzone przez profesjonalistów z jednostek specjalnych, bo tak to generał Kukuła zbudował, czy pułkownik Biały tutaj na Śląsku, gdzie w tej chwili jestem. Wspaniali ludzie, którzy wiedzą, jak się bronić, znają się na tej robocie. Jestem przekonany, że odparlibyśmy uderzenie, gdyby się pojawiło, a to, co jest kluczowe, jesteśmy w sojuszu NATO i możemy czuć się bezpieczni przy takich partnerach jak Amerykanie czy Brytyjczycy.
Ale panie generale, też mówiło się pewnie w pierwszych miesiącach po rosyjskiej agresji na Ukrainę o tym częściej, że Rosja może chcieć wypróbować właśnie NATO i nie tyle my bylibyśmy takim, w cudzysłowie, wygodnym dla Rosji celem, co któreś z państw bałtyckich. Pan generał myśli, że to ciągle jest możliwe, że Rosja będzie chciała jakimś takim dużo bardziej znaczącym ruchem sprawdzić, czy NATO stanie za którymś z tych krajów, jeżeli będzie realnie zagrożony, jeżeli zostanie, no, może wprost zaatakowany.
Raczej taki scenariusz otwartego ataku na Litwę, Łotwę, Estonię, czy Polskę, czy jakiekolwiek terytorium sojuszu NATO jest mało prawdopodobny, ponieważ oznaczałoby to jawne wypowiedzenie wojny sojuszowi NATO i wówczas Putin musiałby się liczyć z takim bardzo mocnym odwetem ze strony wojsk konwencjonalnych natowskich. Bardziej prawdopodobne staje się działanie właśnie pod fałszywą flagą, działania grup dywersyjnych, krótko mówiąc, próby wykorzystania chociażby tych ludzi, którzy pewnie przeniknęli także na terytorium Polski, do niszczenia infrastruktury krytycznej, do wywoływania zamieszek, te farmy troli, które będą starały się oddziaływać na opinię publiczną i prowadzenia działań o charakterze dywersyjnym. Niedawno służby takich ludzi, którzy tego typu działania planowali, znalazła. Siły specjalne, specnaz rosyjski znany jest z tego i tak jest szkolony, żeby działać niekoniecznie w mundurach, ale właśnie w taki bandycki sposób, charakterystyczny bardziej dla terrorystów niż dla żołnierzy.
A panie generale, jeżeli chodzi o te akcje, mówimy o tych planowanych aktach dywersji związanych z przekazywaniem transportów nie tylko militarnych Ukrainie. Siatka rosyjskich szpiegów, jak mówił minister Kamiński, została rozbita. Zdaniem pana generała, Polsce zagraża rosyjski terroryzm, takiego określenia można użyć, bo jeżeli tam była mowa o fizycznych atakach przecież, tak, to właśnie fizyczne ataki na te transporty miały być planowane. To będzie to zbyt mocna teza, że zagraża nam rosyjski terroryzm, czy niekoniecznie?
To nie jest zbyt mocna teza. Przypomnijmy, że rok przed rozpoczęciem agresji na Ukrainę rosyjskiej, Rosjanie uruchomili już plan D, który tak bym nazwał, broń atomowa, biologiczna, chemiczna, użyto broni demograficznej. Ja wiem, że brzmi to nieludzko, dehumanizuje te kobiety i dzieci, ale nie to mam na myśli. Po prostu użyto barbarzyńskiej broni. Ściągnięto migrantów i ściągnięto bandytów, terrorystów, a także wtłoczono w grupę tych ludzi swoich dywersantów, ludzi powiązanych ze służbami rosyjskimi, po to, żeby przeniknęli masowo, bo tak to zakładał plan, na terytorium Polski, Europy i żeby destabilizowali nas, abyśmy nie byli w stanie po prostu zajmować się czymś innym, tylko tym, co wytworzy się na naszym terytorium, żebyśmy nie byli w stanie przyjąć uciekinierów z Ukrainy, tych, którzy uciekali przed wojną, żebyśmy po prostu mieli własne problemy. COVID, dywersja, migranci, a Rosja w tym czasie planowała szybkie zajęcie Ukrainy, która pozbawiona wsparcia Zachodu, nie utrzymałaby się pewnie zbyt długo.
No ale to ciągle jeszcze, panie generale, daleko do tego określenia rosyjski terroryzm. No, mówiło się wojna hybrydowa, ale chodzi mi o na przykład ataki na ludność cywilną.
Rosja przestrzega jakiekolwiek konwencje międzynarodowe. Mhm.
No, ale to chodzi mi o to, czy panie generale, czy ataki, coś takiego jak ataki na ludność cywilną. Mieliśmy wybory w Hiszpanii na początku tego wieku i wysadzenie pociągów miało to wpłynąć na wynik wyborów. Czy to jest zdaniem pana generała możliwe?
Czy pan nie widział egzekucji, które są wykonywane przez rosyjskich żołnierzy, tych mordów? No przecież to ISIS filmowało takie akty, gdzie po prostu ścinano komuś głowę, kogoś mordowano, rozstrzeliwano niewinnych ludzi. Czy normalne państwo atakuje wbrew konwencjom międzynarodowym obiekty cywilne, szpitale, szkoły rakietami przeznaczonymi chociażby do zwalczania czy do obrony powietrznej, rakietami chociażby S-300, no przecież to jest terroryzm w czystej postaci. Morduje się cywili, morduje się kobiety, dzieci. W pewnym momencie Rosja w ogóle nie atakowała celów wojskowych, tylko starała się właśnie przez walczenie strachem, bo terroryzm karmi się strachem, przez naciski na opinię publiczną, tak jak uczyniła to w Gruzji, tak jak uczyniła to w Aleppo, tak zastraszyć Ukraińców, żeby oni wymogli na wojskach, aby ci zaprzestali działań. To na szczęście się nie udało, ale to tylko nie tylko żołnierze ukraińscy, ale bohaterskie ukraińskie społeczeństwo, które no, widać ma w sobie ducha walki, ma siłę i ma honor i godność.
Panie generale, jestem jak najdalszy od tego, żeby Rosję normalnym państwem nazwać i żeby powiedzieć, że to jest państwo, które terrorystycznych metod nie stosuje, bo stosuje je Władimir Putin od kiedy jest prezydentem, że przypomnę, wysadzenie budynków mieszkalnych bardzo prawdopodobne po to, żeby usprawiedliwić kolejną wojnę czeczeńską, więc absolutnie czy Biesłan i długo by jeszcze wymieniać, więc nie chodziło mi o to, że Rosja nie jest do tego zdolna i że nie jest to państwo stosujące terrorystyczne metody, tylko chodziło mi o stosowanie tych metod wobec nas. Czy zdaniem pana generała, jeżeli uważa pan, że w Polsce możliwe jest zastosowanie takich metod także, to w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych i związanego z nim większego napięcia, a jak spojrzymy teraz na sondaże, to one pokazują nam być może taką sytuację jakiegoś rozedrgania politycznego, niemożności stworzenia rządu. To wszystko wydaje się bardzo prawdopodobne po tych październikowych wyborach. I czy nie myśli pan, że to byłaby świetna sytuacja dla Rosji, którą można by było wykorzystać, jeżeli chodzi o sianie jakiegoś zamętu w Polsce, jeżeli sytuacja polityczna i tak, co wydaje się bardzo prawdopodobne, będzie spowoduje dość duże zamieszanie, delikatnie mówiąc.
No z pewnością tak, ale w Polsce właściwie wszystkie partie polityczne, poza jedną, dość marginalną, a nawet frakcją tej partii, krótko mówiąc, no są jednolite w kwestiach bezpieczeństwa, czyli to, że musimy mieć silną armię, że musimy bronić własnych granic, że musimy być w sojuszu w NATO, że musimy być członkiem Unii Europejskiej i że musimy wspierać Ukrainę, Ukraińców i przyjmować ich. Mówimy jednym głosem, także trole internetowe rosyjskie ciężko pracują, te farmy tam są, ale na szczęście tego rozłamu nie ma. No i trzymajmy tak, trzymajmy się po prostu razem w kwestiach bezpieczeństwa. I te kwestie nie powinny w żaden sposób polityków dzielić, nawet wtedy, kiedy ta walka wyborcza będzie bardzo ostra.
Panie generale, to jeszcze jedno pytanie z naszego czatu. Czy Polska jest w stanie zbudować 300-tysięczną armię bez powszechnego poboru? A tego poboru już od wielu bardzo lat nie ma. Bezrobocie mamy w Polsce bardzo małe i po tym 2022 i 2023 takich trudniejszych latach, miejmy nadzieję, będzie odbicie. A to też nie sprzyja temu, żeby młodzi ludzie szli do wojska. Więc skąd ma się znaleźć tylu młodych mężczyzn przede wszystkim, ale nie tylko w armii?
Założenia są takie, 4% PKB, 300-tysięczna armia. W minionej epoce w PRL-u mieliśmy 400-tysięczną armię rozwijaną na czas wojny do miliona, a budżet 15% PKB przeznaczone na wojsko. Jesteśmy w stanie te środki znaleźć, a to, co jest kluczowe, i to ustawa o obronie ojczyzny. Ta ustawa nie zakłada feudalnych stosunków i budowania armii, tak jak to czyni Putin, z mięsa armatniego, tylko zakłada świadome uczestnictwo. Na szczęście duch bojowy w narodzie nie ginie. Ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej nie brakuje. Ja niedawno byłem na wschodniej flance NATO w Białymstoku, Białej Podlaskiej, w tamtych rejonach. rozmawiałem z ludźmi, no garną się do przeszkolenia wojskowego. Rzeczywiście coś takiego u nas jest, że nie trzeba się martwić o ochotników, stąd też ten system, czy ta konieczność powrotu do obowiązkowej służby, no to jest coś, co jest w ogóle niepotrzebne, żeby ten cel zakładany zbudowania takiej armii i powszechnego przeszkolenia osiągnąć.
No, tylko, że póki co po 8 latach prawie już rządów Prawa i Sprawiedliwości to takiego niesamowicie potężnego progresu nie ma. Są Wojska Obrony Terytorialnej, ale jeżeli chodzi o zawodowych żołnierzy, to było około 100 tysięcy, teraz mamy 117 tysięcy, jakoś tak, więc to musiałoby jeszcze wiele, wiele lat, panie generale, potrwać, żeby dojść do tych 250 tysięcy zawodowych.
Było poniżej 100 tysięcy żołnierzy i były tak zwane Narodowe Siły Rezerwy. Pamiętam, jak minister Klich prezentował zdolności bojowe Narodowych Sił Rezerwy. Żołnierzu, pokażcie, czego żeście się nauczyli. No i żołnierz wyszedł i odpalił gaśnicę przeciwpożarową. No przepraszam, jeżeli to były te zdolności, niech pan teraz popatrzy na Wojska Obrony Terytorialnej, kiedy przejawiały inicjatywę w momentach kryzysowych. Nawiasem mówiąc, te Narodowe Siły Rezerwy zabierały etaty zawodowym żołnierzom. Około 20 tysięcy weteranów z Iraku, Afganistanu, szeregowych zwolniono w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej na stanowiska dla profesjonalisty, specjalisty, zawodowego żołnierza. Wciskano na ten etat takiego właśnie, taką świeżynkę Narodowych Sił Rezerwy. Taki żołnierz mógł łatwiej też w tych strukturach awansować tak naprawdę, bo weteran, który wrócił z misji i na przykład ukończył studia, no miał niesamowite problemy, żeby awansować na wyższy stopień, bo napotkał na różne biurokratyczne bariery. Te patologie zostały zmienione. Jeszcze raz powtarzam, myślę, że trzeba wykorzystać ten duch w narodzie, który naprawdę jest. Mamy szereg organizacji, mamy szereg młodych ludzi, którzy garną się do tego, żeby coś robić dla ojczyzny, którzy nie chcą być zawodowymi żołnierzami. Są gotowi do tego, żeby bronić własnej ojczyzny.
A mówił to generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, dzisiaj doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję, panie generale, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego panu generałowi życzę.